A u nas jak w kalejdoskopie. Miejsce pana posła Janusza Szewczaka zajął pan poseł Paweł Szramka z klubu Kukiz 15, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Jak pan ocenia polską armię?
Niestety słabo.
To inaczej niż minister Macierewicz. Co za zaskoczenie.
Niestety słabo i nie jest to wina tego rządu, ale jest to wina wszystkich tak naprawdę poprzednich i obecnego rządu, ponieważ wiele rzeczy podstawowych nie zostaje cały czas rozwiązanych. Mam tu na myśli między innymi kwestię systemu dowodzenia, który tak mocno szwankuje w Polsce, że tak naprawdę w czasie wojny nie będzie wiadomo, kto będzie dowodził tą armią. Mamy w tragicznym stanie większość jednostek, jeśli chodzi o sprzęt. Sam byłem żołnierzem i większość sprzętu, którymi poruszała się armia, była starsza ode mnie. No to może świadczyć o tym, w jakiej jesteśmy sytuacji. No a poza tym myślę, że społeczeństwo nie jest na tyle wyedukowane w tym, żeby ewentualnie bronić naszego kraju. Myślę tu o tym, że no większość nie ma podstawowych umiejętności nawet posługiwania się bronią. Już nie mówię, że tej broni jest mało na terenie Polski, bo ten wskaźnik jest tragicznie niski, ale brakuje też ludzi, którzy potrafiliby tą bronią się posługiwać, jeśli by zaszła potrzeba, jeśli byśmy mieli tą broń. Nie będzie tych osób, które będą po prostu potrafiły tą bronią się posłużyć.
A w sporze minister obrony narodowej, prezydent, jest pan po której stronie?
Chciałbym, żeby tego sporu w ogóle nie było, bo jest on bardzo niebezpieczny dla Polski. Są to dwie osoby szalenie odpowiedzialne za obronność naszego kraju. Minister jest odpowiedzialny za wojsko, a prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Także są to osoby, które powinny ściśle ze sobą współpracować. Nie może tutaj być jakichkolwiek podziałów. Powinni iść jednym nurtem. Natomiast takie przepychanki między oboma panami na pewno nie wpłyną dobrze na kondycję naszej armii, chyba że prezydent dostrzega to, że faktycznie tych podstawowych zmian w armii nie przeprowadzamy i może tym swoim wstrzymywaniem między innymi nominacji generalskich chce wymusić na Antonim Macierewiczu inne zamierzenia.
Panie redaktorze, zwracam się do redaktora Stanisława Michalkiewicza, armia bez generałów.
No, najwyraźniej bardzo trudno jest dogodzić panu prezydentowi, bo kiedy przed 11 listopada minister Macierewicz przedstawił listę oficerów do awansów generalskich, pan prezydent odmówił zatwierdzenia tych awansów. Teraz minister Macierewicz tę listę wycofał. No to też pan prezydent jest niezadowolony, więc i tak źle, i tak niedobrze. Pan prezydent, o ile sobie przypominam, powiedział niedawno, że gdyby złowrogi minister Macierewicz podczas rekonstrukcji rządu w rządzie został, to on takiej nominacji nie podpisze. Pan prezydent wydaje się, że przeciął definitywnie pępowinę, jaka go do tej pory łączyła z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. W tej sytuacji, żeby jakoś dotrwać do końca swojej kadencji, musi szukać sobie sojuszników politycznych i wydaje mi się, że stare kiejkuty mu się stręczą, ale nie za darmo. Przynieś nam na tacy głowę Antoniego Macierewicza, to będziemy ci pomagać. A jak nie, to nie. No i pan prezydent...
A czymże tak pan Antoni Macierewicz podpadł starym kiejkutom?
Wydaje mi się, że jest kilka powodów. Nie tylko starym kiejkutom, ale i Salonowi. Po pierwsze lustracją w 1992 roku, po drugie rozwiązaniem wojskowych służb informacyjnych, w którym tam maczał palce, po trzecie anulowaniem kontraktu na zakup śmigłowców Caracal, po czwarte kuracją przeczyszczającą w wojsku, w następstwie której odeszło z naszej niezwyciężonej armii ponad 30 generałów, akurat tylu, ile by wystarczyło na Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. No i wreszcie ostatnia rzecz, ujawnieniem Złotego Funduszu, czyli rodzaju konspiracji w wojsku. No i słuchałem niedawno takiego wystąpienia najstarszego Kiejkuta III Rzeczypospolitej w TVN-ie. No i najstarszy Kiejkut powiedział, że to już, tego już nie można tolerować, Macierewicz musi odejść. No więc widać wyraźnie, że być może panu prezydentowi powierzono takie zadanie, żeby go spławił. Nie wiem, czy kondycja naszej niezwyciężonej armii od tego się poprawi, ale i pan minister Macierewicz też nie jest dziecko. Kupił te rakiety Patriot. No i to tak można strawestować tutaj to powiedzenie Sztura z tej piosenki: stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni.
No tak. Panie pośle, zwracam się do pana posła Pawła Szramki. Czy na Komisji Obrony Narodowej poruszaliście temat Złotego Funduszu? Czy na ten temat w ogóle coś oficjalnie jest wiadomo?
Nie przypominam sobie.
Przypomnę, że pan minister Antoni Macierewicz w wywiadzie dla Gazety Polskiej ujawnił, że w wielu dokumentach, do których Ministerstwo Obrony Narodowej ma teraz dostęp, przejawia się pomysł, a potem już praktyka utworzenia grupy oficerów, młodych wówczas, za czasów Jaruzelskiego, młodych, którzy zostali przeznaczeni do tego, żeby dowodzić armią i nawet przy różnych zmianach, żeby to był trzon armii, taki Corps Esprit. Czy Komisja Obrony Narodowej nie zajmuje się takimi rzeczami?
Nie, no ogólnie ja ubolewam nad tym, ale komisje sejmowe, nie wiem czy wszystkie, bo nie jestem we wszystkich, natomiast Komisja Obrony Narodowej często jest takim tworem, który tak naprawdę służy do tego, żeby przyklepać decyzje, które już zapadły z ministerstwa. Nie ma jakiejś rzeczowej debaty, na czym często ubolewam. Nawet jak mamy komisje zamknięte, utajnione, kiedy mówimy o rzeczach poufnych, no często tam jest taki jałowy spór między PiS-em a Platformą. To nie wygląda poważnie, no bo ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć, po co to się robi, jeśli są kamery dziennikarze, jeśli ktoś ma szansę, żeby przebić się w mediach. Natomiast jeśli jesteśmy zamknięci, nie ma tam żadnego dziennikarza, a tam toczą się naprawdę jałowe spory, nie o tym, o czym powinniśmy rozmawiać, co jest tematem rozmowy, tylko jakieś wyciąganie sobie dziwnych brudów, no to jest dla mnie niedorzeczne. Trochę niepoważne, że takie osoby w Komisji Obrony się znajdują, ponieważ tam powinno być jak najmniej polityki, ponieważ obronność no, jest jedną z podstawowych dziedzin, jaką państwo powinno się zajmować, żeby te bezpieczeństwo w państwie zachować.
Jeszcze ostatnia kwestia, już troszkę oddalona od obrony narodowej. Odszedł od was poseł Andruszkiewicz.
Zgadza się.
Tak maleje ten klub. Półmetek kadencji parlamentarnej, a wasz klub maleje. Jaki może być powód tego, że tak stajecie się szczupłym gronem?
To znaczy tak, no wielu posłów nie docenia tego, jaką ogromną pracę wykonał Paweł Kukiz i to już długo przed wyborami prezydenckimi, kiedy założył Zmieleni PL, kiedy uświadamiał ludzi, że są inne systemy wyborcze niż ten, który mamy obecnie. W kampanii wyborczej prezydenckiej praktycznie wyczyścił swoje konto do zera. To był naprawdę trudny okres dla niego, mimo to, że ma też, no chociaż nie będę poruszał tej kwestii, bo to sprawy osobiste, ale nie jest w pewnych kwestiach mu łatwo, a poświęcił wszystko po to, żeby zmienić ten system. Udało mu się osiągnąć świetny wynik w kampanii prezydenckiej, wprowadził posłów do Sejmu. No i nie ma co ukrywać, że wszyscy wjechaliśmy na jego plecach tak naprawdę, na tej jego heroicznej pracy i jeśli ktoś tego nie docenia, jeśli ktoś z hasłami o JOW-ach na ustach wchodził do Sejmu, zapewniał, że to jest główny sztandar, a w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość chce usuwać te JOW-y w samorządach, ten poseł wychodzi z klubu, mało tego, mianuje się narodowcem, a również w tym samym dniu wychodzi z klubu, kiedy dalej blokowana jest nasza ustawa o penalizacji banderyzmu, no to tutaj pytanie do pana Andruszkiewicza, czy on się pogubił, czy od początku po prostu tylko udawał, że ma takie zamiary.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan poseł Paweł Szramka, klub Kukiz 15,
dziękuję.
Członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dobrego dnia, dziękuję bardzo.
Dziękuję wzajemnie.
Dziękuję. Panie redaktorze, słuchając pana posła, Widzimy, że opozycja, nawet ta konstruktywna, bo Kukiz 15 na pewno jest bardziej konstruktywny niż Platforma i Nowoczesna, no przeżywa już na półmetku kadencji pewne kłopoty. Dużo większe kłopoty zapowiadają się w Nowoczesnej, gdzie właśnie lider stracił swoją pozycję.
No, nie tylko, bo pan Ryszard został, że tak powiem, wyślizgany przez panienki, które teraz mają problem, bo tak jak pani Katarzyna Lubnauer zeznała, jak na spowiedzi, że dotychczas pan Rysio wszystkie pieniądze przynosił do Nowoczesnej, no a jak pan Rysio teraz przestanie przynosić, to pani Katarzyna zwróciła się do wszystkich sympatyków.
Z dramatycznym apelem, tam chociaż po 10 złotych,
żeby dali, tak, niech mi chociaż dyferencjał dadzą, prawda?
Ale to
tak
chyba świadczy o tym, że projekt Nowoczesna przestał mieć finansowanie.
Panie doktorze, jak szczerze, to szczerze. Ja myślę, że Nowoczesna to w ogóle była taka, to był taki majstersztyk, który zrobiły stare kiejkuty, żeby pokazać Amerykanom, naszym sojusznikom, że potrafią na scenie politycznej zrobić wszystko z dnia na dzień. No i zrobili taką partię Nowoczesna, która od razu, jeszcze zanim pan Ryszard Petru zdołał usta otworzyć, to już dostała 11% obywateli, więc to jasne. A teraz widocznie inna decyzja zapadła. Likwidujemy cały ten bajzel. No
a pani Lubnauer to matematyk, więc szybko policzyła,
że to szybko policzyła, że to trzeba, że tak powiem.
To może pan Rysiu sprytnie wycofał się z projektu Plajta.
Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Także tutaj...
Bo jak się nie płaci pracownikom, to tam ZUS-y
no zaległe, tak, więc tu myślę, że nastąpi tak, jak to zazwyczaj bywa w drugiej połowie kadencji Sejmu, wysyp posłów niezależnych. Teraz będą, to będzie najsilniejszy klub poselski, poza oczywiście Zjednoczoną Prawicą, która stanowi zaplecze rządu, to będzie drugi najsilniejszy klub poselski posłów niezależnych.
Niezależni starający się.
Tak, tak.
No nawet z PSL-u się, można przeskoczyć do
tak,
rządu.
Tak, tak, którzy potem będą
jak
tam
widać się... Jak po pani Angelice Murdzianowskiej.
Tak, tak, którzy potem będą się rozglądać, do czego tutaj się przykleić. Wracając do sprawy klubu Kukiz 15, to muszę powtórzyć to, co mówiłem jeszcze w 2015 roku, bo pan Paweł Kukiz wjechał, że tak powiem, do polityki takim wejściem smoka rzeczywiście na fali antysystemowości, cokolwiek by to miało znaczyć. No i wtedy mówiłem i powtórzę to jeszcze raz, że jeżeli by mu się udało na tę antysystemowość nałożyć jakiś program polityczny, no to mógłby się stać nie tylko zjawiskiem trwałym na polskiej scenie, ale nawet pożytecznym. Natomiast jak mu się nie uda na tę antysystemowość nałożyć programu politycznego, to będzie takim meteorem, który efektownie błysnął i zgasł. Obawiam się, że ta druga możliwość jest bliższa realizacji. Jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że upatrywanie jakiegoś, nawet nie panaceum, tylko narzędzia do zmiany politycznej sceny, przekształcenia politycznej sceny w jednomandatowych okręgach wyborczych jest nieporozumieniem. Otóż ta zmiana nie jest w stanie doprowadzić do tych skutków, które się jej przypisuje.
No tak. A my właśnie, tu muszę postawić kropkę, bo przeskakujemy do Krakowa i do nowej rzeczywistości, chociaż może nie całkiem nowej, dlatego że o starych kiejkutach cały czas mówiliśmy, a teraz będziemy mówić o mocodawcach starych kiejkutów. Połączyliśmy się z panem profesorem Henrykiem Głębockim, który właśnie został wywalony z Rosji w ramach retorsji. Jak podaje rosyjskie MSZ, wydalenie profesora jest odpowiedzią na wcześniejsze wydalenie z Polski rosyjskiego naukowca Dmitrija Karnauchowa. Dzień dobry, Henryku.
Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie do znakomitego radia. I bardzo się cieszę, że rozmawiam z krakowskim kolegą, którego...
Tak.
No, bardzo dawno nie widziałem.
Bardzo miło cię słyszeć i miło, że jesteś w dobrym zdrowiu, bo już trochę się martwiliśmy, no bo te doniesienia z Rosji były dosyć posępne.
No właśnie chciałem od razu sprostować, po pierwsze profesorem jeszcze nie jestem, jestem doktorem habilitowanym, więc tylko...
Ale w Krakowie tylko, zawsze lepiej awansować.
Bo się studenci tak do mnie zwracają. A poza tym reszta mniej więcej zgadza się, poza domniemaniami, że cierpię w jakichś kazamatach u Bianki albo w obozie pod Magadanem.
Jak to się odbyło?
Rosyjskie stosunki i warunki, które kolega redaktor znakomicie, może nawet lepiej ode mnie zna, no to właściwie zostałem potraktowany w sposób dżentelmeński.
Czyli na dworcu
podeszli. To znaczy nie byłem nawet na dołku, z którego mógłbym wyjść z jakąś żółtaczką A, B, C, D. Albo z rozprutym brzuchem przez jakiegoś kryminalistę. Nie zrobiono mi nawet przeszukania ani przesłuchania. Po prostu chodziło o to, żebym się wyniósł w ciągu jednej doby. A złośliwość polegała na tym, że według prawa rosyjskiego nawet tego, które tam jest z roku 96, na to daje się 4 dni. To jest tryb wydalenia, nie deportacji, bo deportacja to jest... No niestety i to mnie czekało, gdybym nie wyjechał, skucie w kajdanki i wydalenie przy pomocy funkcjonariuszy. Złośliwość polega na tym, że z tych 4 dni został tylko dzień, dlatego że FSB wydało swoją decyzję. Podkreślam, że była to decyzja FSB, a nie żadnego jakiegoś Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Prokuratury 21 listopada, w dniu, w którym przyjechałem na te 2 wykłady operacji polskiej NKWD do Petersburga. Natomiast zatrzymano mnie po powrocie z Petersburga do Moskwy na dworcu leningradzkim w nocy z piątku na sobotę, 24 na 5, i została doba. Mogę tylko skomentować w ten sposób, że nie wiem, czy funkcjonariusze FSB czytali w lekturach Kawkę, ale mogliby wpaść na pomysł, żeby w ogóle mnie informować, że termin wyjazdu upłynął i wdrożyć na przykład po 2 dniach procedurę deportacji. Wiedząc, że to jest mój problem, że nie wiem o podjętej przez nich decyzji.
No tak, ale znając twoje publikacje i karierę naukową, no to jest istotne utrudnienie, bo teraz nie będziesz miał dostępu do rosyjskich archiwów.
Właściwie to jest główny problem, dlatego że jakby istotą moich badań, czy sposobów, w jaki ja piszę swoje teksty, jest próba odkrywania nowych materiałów, które zmieniają zupełnie jakby nasz obraz przeszłości, a nie nieustannego reinterpretowania tych wersji, które istnieją. I jest to rzeczywiście bardzo dotkliwe, bardzo bolesne, po ćwierć wieku pracy w tych archiwach, w które zaangażowałem nie tylko swoją pracę, ale los też mojej rodziny, która musiała to wszystko jakoś znosić, czasem własne oszczędności. Ale proszę zwrócić uwagę, że ta perfidia polega też na tym, że osobnik tak zadumiony i oskarżony właśnie o jakieś domniemane niecne postępki, bo przecież zawsze można domyślać się, że chciałem jako James Bond wykraść najnowsze technologie broni w Rosji. No, raczej nie będzie mógł utrzymywać bliższych kontaktów z rosyjskimi kolegami, którzy po prostu z własnego bezpieczeństwa raczej będą stronić. Także pożytki z tego są wszelakie. Dla mnie jest tylko jeden, to znaczy ogromna ilość moich dawnych znajomych się odnalazła i bardzo się z tego cieszę. Oczywiście zajmować się Rosją chcę i będę dalej, ale to nie ja jestem tutaj chyba, bardzo chciałbym na to zwrócić uwagę, nie jestem tutaj chyba nawet najważniejszy, bo ja jestem bohaterem w przypadku, który bardzo chętnie te 5 minut niepożądanej sławy oddałby za parę miesięcy pracy archiwalnej tam na wschodzie, ale chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na warunki funkcjonowania pracy ludzi zajmujących się humanistyką. Dość wspomnieć takie historie jak sprzed paru lat, bo to już chyba 2009 rok, to historia pana Michała Supruna z Archangielska, którego postawiono przed sądem za to, że właśnie badał to, czego nie powinien badać, czyli losy represjonowanych w latach 30. Z jednej strony mamy tam przecież oficjalne odcięcie się od zbrodni stalinowskich, między innymi właśnie od wielkiego terroru. Mamy udział najwyższych władz w stawianiu pomników, odsłanianiu cerkwi, upamiętnianiu ofiar tego systemu, a z drugiej strony jest no, taka suflowana nieoficjalnie jakby linia, żeby tego za bardzo nie nagłaśniać, nie ruszać. I o ile w Moskwie i Petersburgu tego nie widać, no to właśnie takim momentem sprawdzenia tej rzeczywistości jest jakiś Archangelsk, jakaś Głubinka, jakaś Syberia. Jeżeli ktoś chce policzyć po prostu ofiary na przykład wielkiego terroru, no to wtedy jest problem. To samo dotyczy dostępu przecież do akt tych ofiar. Tyle.
Bardzo dziękuję. Z Krakowa rozmawiał z nami profesor, doktor habilitowany, po krakowsku profesor po prostu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Henryk Głębocki, znakomity historyk. Jeden
bardzo dziękuję i zapraszam kolegę redaktora na kawę na krakowskim rynku. Mam nadzieję, że...
Skorzystam. Proszę się przeszykować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Panie redaktorze, no proszę, nawet historykom nie podarują.
Właśnie ja żałuję, że nie zdążyłem zapytać pana profesora o to, jak w jego odczuciu, za co on został wydalony, czy w ramach retorsji przede wszystkim, za wydalenie jakiegoś Rosjanina.
Tego Karnauchowa.
Tak, z Polski, czy też dlatego, że się zajmował operacją polską NKWD, bo wiem, że niezależnie od niego tą sprawą zajmował się dr Tomasz Sommer, nawet wydał książkę stosowną i film nakręcił, taki, który telewizja Polsat wyemitowała. Także to no, Rosjanie niezbyt chętnie na to patrzą, ale jednak dopuszczają takie możliwości. Być może, że teraz to się skończy. To by było bardzo niedobrze.
Tym bardziej, że Henryk Głębowski to jeden z najbardziej znanych.
No więc właśnie. Trochę, wie pan, no ale to ja nie byłem nigdy w Rosji, więc tu nie będę się wymądrzał. Natomiast trochę mnie martwi to, że Rosjanie nie nawiązują, zwłaszcza teraz, w stulecie rewolucji bolszewickiej, do tego, że tak naprawdę naród rosyjski najdłużej z bronią w ręku bolszewikom się opierał. Tylko no, zupełnie ta rzecz jest pominięta. Nie dziwi mnie to specjalnie, dlatego że, podobnie zresztą jak i u nas, to w Polsce potępienie komunizmu też nie jest ani takie wyraźne, ani nawet szczere, dlatego że bardzo wiele środowisk opiniotwórczych nie przecięło pępowiny, która je z systemem komunistycznym wiąże.
Tak.
A cóż dopiero w Rosji, prawda? Skoro u nas nie przecięło, to cóż dopiero tam. I to jest taka, no ten balast, który się będzie ciągnął jeszcze, bo to nieprawda, że z komunizmu się wychodzi z dnia na dzień, otrzepujemy klapy i już jesteśmy czyści. Nie. To trzeba kilku pokoleń będzie, żeby się od tego balastu uwolnić.
I tymi słowami będziemy już powoli kończyć nasz poranek 28 listopada, poranek Radia Wnet na 87,8 MHz. Poranek zrealizował Karol Smyk, przygotował Antoni Upaliński, a przez cały poranek towarzyszył nam pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu również i pożegnamy się taką zagadkową dosyć piosenką Big Bad Voodoo Daddy Why Me?